przegląd prasy, ciąg dalszy, godzina 9.03. Oczywiście w gazetach bardzo wiele o protestujących w Sejmie rodzicach osób i dzieci niepełnosprawnych. Bez przełomu w Sejmie, pisze Michał Kolanko. Protestujący rodzice zapowiadają, że nie wyjdą z parlamentu bez ustawy. A opozycja, zdaniem komentatora Rzeczpospolitej, ma plan, w jaki sposób całą tą sytuację do walki z rządem wykorzystać. O tym, że o tym jest dużo w Gazecie Wyborczej, to już mówiłem. Zaglądam jeszcze do Dziennika Gazety Prawnej. Nieskoordynowana pomoc rządowa. Agata Szczepańska, Klara Klinger, Agnieszka Pokojska. Rząd zgodził się na podwyższenie renty socjalnej dla osób, które stały się niepełnosprawne przed ukończeniem 18 roku życia. Jej wysokość ma być taka sama jak renty ZUS-owskiej, czyli nieco ponad 1000 zł. Był to jeden z postulatów protestujących. Ta podwyżka może mieć jednak również niekorzystne skutki finansowe. Limit dochodów osób niepełnosprawnych pozwalający członkom ich rodzin skorzystać z odliczeń na rehabilitację już dzisiaj jest niższy. Biorąc pod uwagę podwyżkę renty, jaka miała miejsce w marcu, jej kwota w skali roku wyniesie 10 330 zł, podczas gdy limit to 10 080 zł. Jeśli więc nie zostaną zmienione przepisy podatkowe, to po kolejnej zaproponowanej wczoraj podwyżce różnica jeszcze się zwiększy na niekorzyść podatników. Rząd nie zgadza się natomiast na główny postulat protestujących, wprowadzenie dodatku na życie, który miałby początkowo wynosić 300 zł, a docelowo 500. Z naszych informacji wynika, że pojawiła się za to wstępna propozycja zmian w dostępie do rehabilitacji. O to jednak protestujący nie występowali. Będziemy oczywiście dalej sprawę śledzić. Sejmowy pad może jeszcze długo potrwać, dodają dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej. Wywiad z ministrem Pawłem Muchą, zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Polacy zasługują na referendum. Chodzi oczywiście o promowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ideę referendum konstytucyjnego. Vox populi, vox dei, skoro tak, nikt nie powinien zabraniać narodowi wypowiadania się w kwestii ustawy zasadniczej. Jak widać, premier Jarosław Kaczyński narzucił swojemu obozowi politycznemu używanie łacińskich maksym. No, tylko pytanie, co zrobić, kiedy naród na przykład nie będzie miał ochoty się wypowiedzieć i na to referendum za bardzo nie pójdzie. Już jeden prezydent na niskiej frekwencji referendum bardzo się sparzył. Minister Mucha tłumaczy, że o wady obecnej konstytucji i konieczność jej zmiany. Obecny układ to efekt projektowania modelu władzy na podstawie doświadczeń z okresu pierwszej prezydentury. Chodzi oczywiście o prezydenturę Lecha Wałęsy. Przypominam najstarszym słuchaczom, że coś takiego kiedyś było. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta. Nie, że był Lech Wałęsa, bo wszyscy wiedzą, ale że była jego prezydentura. Warto także przypomnieć, że gdy obecna konstytucja była przygotowywana, to znaczna część sił politycznych była poza Sejmem. Na pewno widać w niej mechanizm ucierania się i podziału kompetencji. Tylko czy władze powinny się blokować. Rzeczywiście w tej konstytucji z góry założono, że nawzajem rząd i prezydent powinni się tak trochę szachować. Był to efekt, zdaje się, kompromisu między Lechem Wałęsą, ówczesnym SLD, a ówczesną Unią Wolności. Była kiedyś taka partia, też pewnie mało kto już pamięta, chociaż jej duch w polskiej polityce wciąż, jak twierdzą złośliwi, jest obecny i to w różnych zaskakujących w miejscach. Dalszy ciąg wywiadu z ministrem Andrzejem Muchą polecamy, bo tu jest o tych możliwych również kontrowersjach na temat kształtu ustrojowego Polski po nowej konstytucji, która pewnie kiedyś przez kogoś uchwalona w końcu zostanie. Samorządy uwierzyły w plany kapitałowe. Projekt PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych, dostał pozytywną rekomendację władz lokalnych. Bliskie jest także porozumienie ze związkowcami i pracodawcami. Lokalne władze mają zarabiać na pracowniczych planach kapitałowych 500 000 zł rocznie. O tym piszą Bartek Godusławski i Grzegorz Osiecki, a o tych pomysłach uzupełnienia systemu emerytalnego i zwiększenia przez Polaków oszczędności promowanych przez premiera Morawieckiego i jego otoczenie od dłuższego czasu mówimy i będziemy dalej mówić w Radiu Wnet. Do Rzeczpospolitej teraz przejdę. Sprawy międzynarodowe. Sprawy międzynarodowe są takie, że kolejna niepodległość nam się szykuje. Cóż to za ciekawe stulecie. Piotr Jędroszczyk pisze o Grenlandii. Grenlandia to prawda nie Katalonia, ale to jedynie kwestia czasu, gdy najwyższa wyspa świata uzyska niepodległość od Danii. Grenlandia, zielona wyspa, nazwana tak przez wikińskich, skandynawskich żeglarzy, którzy jak ją pierwszy raz zobaczyli, to akurat ta w większości zlodowacona wyspa była cała zielona. Grenlandia, największa wyspa świata, chociaż nie posiadająca zbyt wielu mieszkańców, znana w Polsce z literatury, między innymi z książek państwa Centkiewiczów, nie mylić z Centkiewiczem, oczywiście Sławomirem, bo to byli Centkiewiczowie. Otóż Grenlandia ma swoje aspiracje niepodległościowe. Dania bez Grenlandii nagle stanie się bardzo malutkim państwem, bo Grenlandia z Grenlandią, gdyby liczyć razem, ich obszar jest państwem ogromnym. I Piotr Jędroszczyk pisze tutaj o tych aspiracjach niepodległościowych. Ta wyspa co prawda nie jest zbyt ludna, ale bogactwa naturalne ma ciekawe. rewolucja, której nie można skończyć. Opozycji nie udało się porozumieć z władzami, zaczęła więc blokować drogi. Wychodźcie na ulicę, zwycięstwo będzie nasze, wołał przywódca protestu Nikola Paszynian. A rzecz, proszę państwa, dzieje się w Armenii. O kryzysie w Armenii i o tym, że ustąpił tam prezydent, który został premierem, został w tej chwili zmuszony do ustąpienia, natomiast polityczna ostra walka w tym kraju, który jest nam też bliski ze względu na Związki Ormian z dawną Rzeczpospolitą, ale który też ze względu na swoje ukształtowanie, umiejscowienie na Kaukazie, a także to, że ma silne związki z Rosją, jest bardzo istotny w tym zapalnym punkcie świata. O tym pisze m.in. na stronach Ośrodka Studiów Wschodnich pan Wojciech Górecki, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, jeden z najlepszych specjalistów od Kaukazu. W Gazecie Polskiej Codziennie. W Gazecie Polskiej Codziennie jest komentarz francuskiego dziennikarza piszącego również dla polskich mediów, pana Oliviera Bo. Odświeżyć pamięć Macronowi. W wywiadzie udzielonym 15 kwietnia prezydent Francji kolejny raz ostro krytykował Polskę i Węgry za brak poszanowania demokracji i niezawisłości sądów. Polscy i węgierscy liderzy powinni po każdej takiej wypowiedzi Macrona przypominać wszystkim, w jaki sposób on sam wygrał ostatnie wybory prezydenckie we Francji. Właśnie ukazała się książka pod tytułem Le Proces Fillon, Proces Fillona, napisana przez byłego sędziego, a obecnie adwokata przy sędzie apelacyjnym w Paryżu, Hervé Lehmann. Szczegółowo opisuje w niej tak zwaną aferę Fillona, bez której wybraniec François Hollande i francuskich elit nie miałby raczej szans na wyborczą wygraną. Niby większość Francuzów to wiedziała, ale autor sekwencję zdarzeń opisuje z pozycji profesjonalisty, co jest dużym walorem pracy. Specjalna prokuratura finansowa powołana do życia przez socjalistów przejęła sprawę kandydata centroprawicy, choć nie leżała ona w jej kompetencji. Współpracowała z wybranymi lewicowymi mediami, aby sprawie nadać rozgłos i wreszcie mianowała odpowiedniego lewicowego sędziego śledczego, który postawił François Fillona w stan oskarżenia w przyspieszonym trybie, a po wyborach sprawa została odłożona na bok. Bóg wybacza, francuska masoneria nigdy. To już oczywiście jest taki sobie nasz komentarz. Tuska pogrąża bliski współpracownik, zwraca uwagę Jan Przemyski. Tematem słynnej rozmowy Donalda Tuska z Władimirem Władimirowiczem Putinem na molo w Sopocie była m.in. liczebność ochrony premiera Rosji, a także plaża, po której biegał ówczesny premier. Tak wynikało z poniedziałkowych zeznań Tuska, ale w 2009 roku, jeszcze jak przypomina gazeta, rzecznik rządu Paweł Graś mówił na konferencji, że politycy rozmawiali nie o czym innym, a właśnie o organizacji wyjazdu na obchody rocznicy katyńskiej.
Nie wiem, czy Antoni zauważyłeś, że otworzyłem okno i boję się, że przeciąg będzie szkodliwy dla twojego zdrowia.
A ja chciałem teraz dalej czytać gazetę wyborczą. Już nie będziemy sprawdzać, co na następnych stronach?
Nie, już może już wystarczy.
Jaka szkoda. No dobrze, to ja tylko powiem, że... Co jeszcze powiem? Aha, powiem, że jest beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej. O tym można przeczytać na przykład na stronach Radia Maryja. Ta pielęgniarka, która niosła pomoc wszystkim potrzebującym, to chyba jest rzeczywiście błogosławiona na nasze czasy i na ten moment. O czym mało mediów wspomina, była córką Ignacego Chrzanowskiego, legendarnego historyka literatury, wykładowcy pokoleń polonistów i przedstawiciela polskich elit zamordowanego przez Niemców w Sachsenhausen, bo był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak to jest, że jakoś, że Polska zawsze wraca. Dziękuję.
Antoni Opaliński z przeglądem prasy wróci, ale już nie dziś, w poranku. Serdecznie dziękuję. Niedługo, za chwilę będziemy mieli połączenie z Janem Bogatko, bo na pewno się niecierpliwy, siedząc w swoim salonie w niemieckiej części Zgorzelca, w pięknej kamienicy, z tego co pamiętam, albo na pierwszym, albo na drugim piętrze, dom zdobiony obrazami z przeszłości, także za chwilę połączenie z Janem Bogatko. Na zegarze godzina 9:11. Słuchają państwo poranka w net.